Czy pamiętamy, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu? Któż z ludzi wie, kim jest człowiek? Nikt nie wie, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest. Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. I dzisiaj właśnie chcę to kontynuować i zakończyć, ale to, co jest takie najistotniejsze właśnie w tym wszystkim, zostało na dzisiaj. Spójrzmy na logikę pierwszego pytania. Któż z ludzi wie, kim jest człowiek? Odpowiedź: nikt z ludzi nie wie, kim jest człowiek. A więc musi wiedzieć ktoś spoza ludzi, tak? To jest logiczne. Ja tego nie wymyślam. O tym mówi cały Nowy Testament. To nie jest tylko logika, to jest również i Słowo Boże. Ale duch człowieczy, duch ludzki wie, kim jest człowiek. Gdzież jest ten duch ludzki? Jest w Bogu. Duch Boży jest w Bogu. I duch Boga wie, kim jest Bóg i jaki ma być człowiek. Kim będzie człowiek, duch Boga wie. I gdy właśnie Bóg stworzył, ulepił, i to było nieżyjące. I Bóg tchnął dech życia. I nagle to nieżyjące ożyło, bo w niego wstąpił duch od Boga, cząstka Ducha Bożego, która stała się duchem ludzkim, duchem człowieczym. To jest przesłanie całej Biblii. I nagle człowiek stał się duszą żyjący, o czym mówi i Stary Testament, i Nowy. I ten człowiek zaczął z Bogiem mieć łączność i o tym żeśmy mówili w zeszłym tygodniu już dalsze szczegóły. Ale ja wrócę do tej pierwszej myśli. Nikt nie wie, tylko duch człowieczy. I wiecie, ludzie nieodrodzeni, ludzie bez Chrystusa, nie używam słowa chrześcijanie, bo nie chodzi o chrześcijan, bo i wśród chrześcijan są ludzie nieodrodzeni, więc tu nie ma co się powołać na chrześcijaństwo. A więc ludzie nieodrodzeni cały czas szukali kogoś czy czegoś w sobie, by móc poznać człowieka. Jak akurat żyjemy teraz w kapitalnych czasach. Zobaczcie, w pewnym takim opracowaniu, dość grubym i bardzo rzetelnym, jest coś takiego. Wiemy, co to jest, a dawniej nie wiedziano. Nie chcę się rozgadywać, ale gdy się tym zajmowałem i się będę dalej zajmował, ileż nieszczęścia było, ileż ludzie musieliby cierpieć, również i królowie, i nie mogli im pomóc, bo nie wiedzieli, że w jego właśnie mózgu tam się dzieje to i owo, co dzisiaj jest czasami tylko zabiegiem kosmetycznym dzisiaj. Do mózgu można dotrzeć bezinwazyjnie i poprawić to coś, co unieszczęśliwiło pewnego dobrego króla na resztę życia. Mózg. I pamiętam czasy, gdy ja miałem lat 10, 15, 20, 30. I gdy wtedy właśnie naukowcy mówili, że mózg jest najważniejszy, bo w mózgu jest wszystko. No i wiecie, co można powiedzieć dalej. Nie chcę znów wchodzić w szczegóły. Ale jakżeż mało znali mózg. Ileż chorób dalej było nieuleczalnych, a dzisiaj byle tabletka i już nie ma tej choroby. Oczywiście trzeba tę tabletkę zażywać cały czas, ale człowiek żyje i nikt nawet nie widzi, że jest chory. A wtedy na całe życie już szli za drzwi bez klamek. I dzisiaj właśnie, gdy jeszcze mogę pamiętać, gdy czytam właśnie takie rzeczy, jak choćby taki niezbędnik, ale inteligenta, to nie może byle kto czytać. Niezbędnik inteligenta. Ale ponieważ są sami inteligentni też i na sali, więc mogę z wami o tym porozmawiać. I to jest ciekawe kompendium naukowe, I różne dziedziny artystyczne, religijne, różne dziedziny życia, różne sfery życia człowieka są tu omówione z perspektywy dokonań naukowców i to aktualnych dokonań. I najczęściej się kończy takie opracowanie stwierdzeniem niewiedzy. Bo im więcej człowiek poznaje mózg, nagle stwierdza, że tak niewiele wie. Wtedy tak nie mówiono. Pamiętam, gdy mówiono i myśmy to wtedy się tam sprzeciwiali w Krakowie, w ogóle w Polsce, że człowiek nie jest maszyną. Człowiek maszyna. To było bardzo popularne. W ramach ewolucji już był zwierzęciem, teraz jest maszyną. A tymczasem ludzki mózg opisują astronomiczne liczby. On ma 100 miliardów neuronów, czyli komórek nerwowych. Niecały kilogram galaretowatej masy ma 100 miliardów, około opisane, komórek nerwowych. Jeden neuron tworzy średnio kilka tysięcy połączeń z innymi komórkami nerwowymi. I tak dalej bym mógł czytać tylko wstęp. Ale oczywiście odpuszczę sobie, bo to nie jest wykład naukowy albo popularny naukowy, ale mamy się zająć tekstem biblijnym i kazaniem. I my teraz ludzie, którzy mają właściwą, prawdziwą pobożność. Pamiętamy, Paweł mówi, to musi być nauka zgodna z prawdziwą pobożnością. I to mówił człowiek, który był prawdziwie pobożny i stał się prawdziwiej pobożny, bo się nawrócił do Jezusa Chrystusa, ale mało tego, jak podkreśliłem w zeszłym tygodniu, bo przeżył chrzest w Duchu Świętym, czegoś, czego nie było wcześniej. Zaczął mówić innymi językami, coś, czego nie było wcześniej. Wszystkie inne dary były, tego nie było. Dlaczego? Bo nagle nadszedł czas, by Bóg Jahwe objawił się w Jezusie Chrystusie. Nadszedł czas, by Jezus Chrystus jako Bóg wylał Ducha Świętego na ziemię i w tym duchu wstąpił do ludzi, nie między ludzi, jak Jahwe, jak Jezus, w ludzi. I nagle ten duch człowieczy, ta cząstka Boża otrzymała partnera. Chciałem użyć innego słowa, ale ono byłoby takie nieeleganckie. Nie wiem, czy je użyć, czy nie. Powiem. Duch człowieczy otrzymał kompana. To nie jest sąsiad. To jest ktoś bardzo bliski. I Duch Boży nagle poświadcza naszemu duchowi, że jestem tożsamy z Bogiem. Jesteś dzieckiem Boga. To się stało właśnie po pięćdziesiątnicy, a Bóg to objawił przez Jezusa Chrystusa. Przez Ducha Świętego. Przez apostoła Pawła. Taka była kolejność. Bóg w Chrystusie, Bóg w Duchu Świętym i człowiek w Pawle. I Paweł to opisał. Nie jako traktat naukowy. Nawet nie jako reportaż, jak ci zrobili nam skrót różnych ciekawych rzeczy, dokumentów. Ale opisał jako odpowiedź na problemy, prozaiczne problemy życia. I odpisując w takiej konwencji prawdziwej pobożności, mówi o człowieku. I właśnie chciałbym, abyśmy sobie przypomnieli, o czym mówiliśmy i co żeśmy czytali w zeszłym tygodniu. A więc wersety, które nam towarzyszą temu właśnie wersetowi wcześniej i później. I spójrzmy teraz na werset 9 i niżej. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. A więc na ten wspaniały mózg w sposób naturalny to nie mogło stąpić. On czekał, żeby stąpiło. ale on nie jest predestynowany do tego, by duch łączył się z mózgiem. Duch się z mózgiem nie łączy. Duch się łączy z duchem. Duch Boga się łączy z duchem człowieka. Ale łącząc się z duchem człowieka sprawia, że mózg nagle zaczyna pracować pełniej. I Paweł Apostoł na przykład, gdy był harmider, był nieporządek na, taki charyzmatyczny, na wersach w Koryncie mówi, lepiej powiedzieć 5 słów zrozumiale, niż 10 000 niezrozumiale. Bo mówi, modlimy się i umysłem, i wszyscy rozumieją, i duchem, gdy tylko Bóg rozumie. Ale mówi, będę się modlił i umysłem, i duchem. Zobaczcie, to odkrycie sprawiło, że nagle góra lodowa ma konkretne wymiary. Gdy góra lodowa jest przed nami, jest potężna, ogromna. Ileż jej sterczy nad wodą? Zależy od gęstości lodu. 1/10, 2/10, zależy 1.5. 81% do 90% jest pod wodą. A więc 9 razy tyle, co my widzimy, jest pod wodą. I to właśnie jest człowiek. To, co widzimy, to jest tylko namiastka. Dziękuję. Namiastka. To, co jest ukryte, to dopiero ma wartość. Ukryty klejnot ducha. I to wszystko było zakryte właśnie do Pawła. Do pięćdziesiątnicy. Dlatego też napisane jest, że to, co było zakryte, dlatego, że było niemożliwe do poznania, Bóg przygotował tym, którzy Go miłują i nam to Bóg odsłonił, objawił przez Ducha. Duch, który bada wszystko, nawet głębiny Boga, a więc te 0,8, powiedzmy. On też i nam objawia, abyśmy to, co jest w Bogu, wiedzieli. I teraz mamy następne wersety. I myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym Bóg nas łaskawie, to jest przywilej, obdarzył. I głosimy to nie pożytkując się umysłem i mózgiem, nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch. Naucza przez naszego ducha, do naszego umysłu, do naszych emocji i my to wyrażamy. Ale musimy cały czas do duchowych rzeczy przykładać miarę duchową. To jest bardzo ważne, bo spotyka się ludzi cały czas, i ja użyłem takiego porównania, zawsze niedzieli, ja teraz je przypomnę, jeszcze raz przywołam, bo nie wszyscy byli, że gdy budują jakiś pojazd kosmiczny, taki łazik, który Polacy zrobili ostatnio, kosmiczny, i szef tego zespołu mówi, wyciągnij pierwiastek z takiej liczby. A jego współpracownik wyciąga z teczki tablicę Mendelejewa i szuka tego pierwiastka. I po chwili mówi, nie ma. Jak to nie ma? No bo ten akurat był chemikiem i pierwiastek dla niego zawsze się z chemią kojarzył. Nigdy z matematyką. Z kolei matematyk może by nigdy nie pomyślał w tym kontekście o chemii. I to właśnie jest ten brak kompatybilności, spójności, tożsamości. My musimy być tacy sami jak Bóg, czyli duchowi. Człowiek zmysłowy, człowiek naturalny nie przyjmuje tych rzeczy po prostu, bo one nie są tej materii. To, co tu widzimy, to jest do zbadania, do zmierzenia, obliczenia. To jest przebogate. A to jest wszystko nieadekwatne do tego, kim Bóg jest i co nam chce przekazać. Czemu tak to teraz akcentuję? Już dawno, lat temu z 30, docierały wiadomości, że ludzie w śmierci klinicznej widzą to i owo. I opisywano to. Ja tym się zajmowałem, bo też pisałem pracę dyplomową na temat uzdrowienia, więc też i tym się zajmowałem tymi zagadnieniami wtedy, gdy był mały dostęp do tego typu wiedzy. Oczywiście to było lat temu prawie 50. I później stopniowo i myśmy zawsze uważali, że tylko ludzie wierzący, ludzie wiary mają takie wizje, ten tunel, ta ciemność, ta światłość, te postacie. Tak żeśmy zawsze uważali. Gdy się pojawiały świadectwa, że ktoś był w piekle i widział to i to, był w niebie, widział to i to, z tym i tamtym rozmawiał, to też ludzie czytali to i się tym pasjonowali, jakby to była Biblia, jakby coś, co Biblię uzupełnia. No i dużo mieli racji, naprawdę mieli sporo racji. Ale ja chcę powiedzieć dzisiaj, że w kontekście tego, co tutaj mamy i o co chodzi, to nie jest pełna racja. Jakaś cząstkowa racja. Cząstkowe poznanie człowieka, który ma taki potężny organ jak mózg, który jest struktury fizyczno-psychicznej. Człowiek zmysłowy, fizyczno-psychiczny. Ale ten człowiek nie jest duchowy. Dlatego Paweł, gdy był porwany do trzeciego nieba, on przez tunele nie przechodził. Aniołowie go za rękę nie prowadzili. On to w inny sposób przeżył. On pisze, czy w ciele, czy poza ciałem, to nie wiem. Inny sposób, nie ten sposób zmysłowy. Psychiczny. Naturalny. Czy wiemy, że gdy teraz właśnie jest możliwość, zbadano mózgi i dano poszczególne grupy ludzi, między innymi ludzi modlitwy, również i pewnych poglądów filozoficznych, ale tylko powiem modlitwy, to ludzie modlitwy różnych religii, nie mówię wyznań, religii, tak samo uruchamiali swój mózg. Ich mózg tak samo promieniował, gdy chodzi o rodzaj modlitwy. Czy to była taka cicha, spokojna medytacja, czy była głośna. Wszyscy jednakowo. Czy to ktoś tam z Tybetu, czy jakiś z klasztoru chrześcijańskiego, czy jakiś tam inny buddysta. Oni jednakowo reagowali. Dlatego, że mózg jest, ale tu jest w tytule, a gdzie są emocje? Gdzie jest pamięć? Gdzie jest wiedza? Gdzie jest myślenie? Gdzie jest świadomość? Gdzie są zmysły? 6 pytań w tytule. Jest mózg, ale gdzie jest to? Teraz również zbadano śmierci kliniczne. I ludzie różni, i wierzący, i niewierzący, tak samo przeżywali, to samo widzieli, to samo opisywali, tę błogość, postaci i tak dalej. To samo. Ba, i to będzie szokujące. Gdy badano ludzi, którzy byli pod wpływem pewnych narkotyków i pewna doza tych narkotyków też wywoływała te wrażenia w mózgu. Dlatego, że nie oczy nasze widzą, ale mózg widzi, oczy tylko patrzą. I stąd Jan apostoł, gdy był na wyspie Patmos w zachwyceniu, to nie w takim zachwyceniu, jak ci ludzie, którzy opisują, i choćby nawet książkę zatytułować Dowód, to nie jest żaden dowód. To jest tylko dowód dla tego człowieka. Dla innych to jest tylko mowa. Słowo na słowo i nic więcej. Dowód jest tylko dla niego, osobisty. I stąd Paweł mówi, nie będę tego opisywał. Podobnie też i Jan apostoł, gdy to wszystko widział, to usłyszał i weź i opisz to wszystko. I on tam wykonywał wszystko, ale to nie były wrażenia jego mózgu, tylko on był w zachwyceniu ducha. Jego duch człowieczy był w tym czasie w tych wszystkich regionach, w których miał być i słyszał i widział, rozmawiał dokładnie, jak opisał później. A więc są to przeżycia duchowe, i stąd też my musimy mieć świadomość, że człowiek to jest coś bardzo złożonego. Serce. Biblia mówi często o sercu. Biblia mówi o woli, o sumieniu, o umysłu, o umyśle. I teraz, czym jest serce? I według Biblii serce to nasze życie wewnętrzne, intelektualne, emocjonalne, nasza wola, nasza duchowość. To wszystko jest prawie 1000 razy z wyrazem serce opisywane. Nasza wola. Biblia mówi nie o naszej woli, Biblia mówi głównie o Bożej woli, nie o naszej woli. Sumienie. Czy wiecie, że ten wyraz się pojawia tylko i wyłącznie w Nowym Testamencie? Tylko Nowy Testament używa wyrazu sumienie. Stary Testament nie ma wyrazu sumienie. Tam te funkcje są sercu przypisane. Umysł. Czy wiemy, że umysł człowieka martwego duchowo jest pokalany, zaślepiony, przyćmiony, pozbawiony zdolności właściwego oglądu rzeczywistości? A człowiek odrodzony, to jego umysł jest przeznaczony do tego, aby poznawał Boga, żeby się ciągle odnawiał w duchu umysłu, żeby był zaangażowany w świętość. Umysłem grzeszymy, a nie naszymi organami. Umysłem grzeszymy. Tu jest problem seksu, a nie gdzie indziej, nie w łóżku. Przepraszam za wulgaryzmy, ale nie chcę mówić długo, więc powiem zwięźle. Tu jest problem seksu. Tu jest problem różnych nałogów. Tu, nie gdzie indziej. Dlatego też człowiek się musi odnawiać, odradzać cały czas w swoim umyśle. Paweł to pisze bardzo mocno. Ciało, nasze tkanki, ale Biblia również używa, Nowy Testament również używa wyrazu ciało jako skłonność do grzechu, do buntu. Cielesna natura to nie jest natura z tkanek naszych, to jest naszej postawy życiowej. Czy my o tym wiemy? A wyraz dusza. Czy my wiemy, że wyraz dusza według Biblii jest niezdolna do egzystencji po śmierci? Wiemy czy nie wiemy? Dlaczego? Dlatego, że mówimy tylko o duszy. Bo dusza jest zasadą życia. I gdy się kończy życie, ta zasada przestaje istnieć, bo cały Stary Testament powiada, że dusza nie istnieje bez ciała, opuszcza ciało w chwili śmierci. Nawet zwłoki są nazwane w 3 tutaj miejscach Starego Testamentu duszą. Zwłoki nazwane są duszą. Dlaczego tak drastycznie mówię? Dlatego, że Stary Testament nie ma pełni objawienia Boga i pełni objawienia człowieka. Nie jest spolegliwy, gdy chodzi o poznanie Boga i człowieka. I to mówię bardzo zdecydowanie i mocno. Nie tylko do nas, ale do wszystkich, którzy będą mnie w internecie słuchać. A jest to dużo ludzi i w różnych częściach świata. A żebyśmy w bajki nie wierzyli. Abyśmy właściwie rozumieli Słowo Boże. Abyśmy nie żonglowali Biblią tak na lewo i na prawo, tylko rozumieli, co jest co. I stąd chcę, abyśmy do tego doszli, że dopiero Nowy Testament ujawnił. Co ujawnił? Zbieżności i rozbieżności słowa dusza, nefesz, psyche. Dopiero Nowy Testament ujawnił, że ten wyraz oznacza całą osobę. Nie tylko jego cząstkę, ale całą osobę. Że się również odnosi do niematerialnej strony człowieka. Nowy Testament również mówi, że dusza określa stan człowieka pomiędzy śmiercią fizyczną a zmartwychwstaniem, czyli te dusze gdzieś są i oczekują. To Nowy Testament stwierdza. Również Nowy Testament akcentuje, że W zbawieniu, w odkupieniu, w krwi Chrystusa chodzi o duszę człowieka. I to wszystko jest prawdą. Z tym, że dusza oznacza całego człowieka, gdy żyje na ziemi i po śmierci. Cały niematerialny wyraz, wymiar człowieka. Natomiast duch człowieczy, i to jest bardzo ważne zdanie, uważajmy teraz, bardzo ważne zdanie. Duch człowieczy, pojęcie nowe przez Pawła wprowadzone przez Ducha Świętego, dotyczy tylko, wyłącznie tylko niematerialnej strony człowieka. Człowiek jest duszą, ale nigdzie nie ma mowy, że jest duchem. Człowiek posiada ducha. Duch, który w nim jest. I to właśnie mamy człowieka, jak jest złożony. A więc człowiek to jest i serce, i wola, i sumienie, i umysł, i ciało, i dusza, i duch ludzki. To jest złożoność człowieka jak diament, który ma wiele płaszczyzn i każda z nich inaczej świeci, ma inne kształty i tak dalej, ale jest jeden diament. I teraz spójrzmy na drugi. Ale mamy pytania, gdy chodzi o duszę, o emocje, pamięć, wiedzę, myślenie, świadomość, zmysły. A więc nasza wola, nasze emocje, ale to wszystko jest nie do rozwiązania. I teraz, kochani, człowiek nie jest duchem. Człowiek ma ducha. Człowiek, jego ciało i życie psychiczne, człowiek naturalny, zmysłowy, on funkcjonuje i on ma ducha. Jest teraz pytanie, co się dzieje z tym duchem teraz? Czy on jest w łączności z Bogiem, czy on jest odcięty od Boga? Jeśli jest od Boga odcięty, to się nazywa śmierć duchowa i twój duch się w tobie męczy. Jeśli się nawrócisz i krew Chrystusa oczyści twoją duszę, twoje sumienie, i się twoja wola przemieni przez abdykację, przez ustąpienie, przez pokutę, twój duch ożyje do łączności z Bogiem i wtedy człowiek w sobie ma ducha człowieczego ożywionego przez Boże Słowo, przez wiarę, przez Ducha Świętego. I apostoł Paweł to wszystko odkrył. Odkrył to bardzo wyraźnie i on to bardzo precyzyjnie, trzymając się tego, używa tego, mówiąc o sprawach niezwiązanych z tym tematem zupełnie. Ale jest bardzo precyzyjny i żałuję, że tego nie możemy w szczegółach sobie teraz rozważyć. I teraz dusza i duch mogą mieć wiele rzeczy tych wewnętrznych wspólnych. Ale czasami się do tego dochodzi, że nagle tylko duch człowieczy może wykonać daną rzecz, a dusza jest wtedy bezsilna. Ja dałem przykład, będę się modlił innymi językami, to znaczy moim duchem, a rozum tylko rejestruje. Będę się modlił tylko moim umysłem, mój duch i Duch Boży mnie inspiruje, jak teraz kazanie na przykład. Dam ten przykład, gdy Duch Święty daje mi temat, który się już przewija od początków maja. Niezniszczalność człowieka. Gdy Duch Święty pobudza mnie, abym ten temat przygotowywał, daje mi różne ciekawe rzeczy, łącznie na przykład i z tym niezbędnikiem. Nawet się czasami na czymś zastanawiam i się nagle pojawi gdzieś niespodziewanie ten temat opisany, ja poznaję i cały czas Duch Święty mnie i mój umysł, moje zdolności, wszystko to przygotowuje, aż w końcu siadam i robię konspekt. Jest to piąta wersja konspektu, a ja wygłaszam szóstą wersję konspektu. Bo cały czas jest używany cały człowiek. Nie mój duch, nie moja dusza, nie mój mózg, nie. Cały człowiek w integracji. Jak Bóg działa jako Jahwe, jako Jezus, jako Duch Święty, razem. To jest jeden Bóg. I człowiek, mimo że ma ducha człowieczego, duszę i ciało, jest jeden. To właśnie jest tajemnica. I Paweł to odkrył. odkrył siłę sprawczą Ducha Świętego i Ducha Człowieczego, ale również odkrył i jedność, i to jest bardzo wyraźne. I na przykład mamy poznawanie naturalne i poznawanie nadnaturalne. I w sposób nadnaturalny Bóg objawiał Pawłowi, objawiał kaznodziei, objawia słuchaczowi rzeczy nadnaturalne na bazie naturalnych. Gdy chodzi o Boga, gdy chodzi o różne sprawy. Gdy się modlimy, modlimy się tak jak tutaj na nabożeństwie i się każdy z nas modli i my wiemy mniej więcej, kto jak się modli, prawda? My wiemy. Bo każdy z nas ma jakąś pojemność, jakiś sposób konkretny. Ale gdybyśmy się nagle zaczęli modlić innymi językami, to się okaże zupełnie inny wymiar. Już nie po kostki, nie po kolana, nawet nie po pas byśmy chodzili. Byśmy płynęli, ja wiem o czym mówię i chyba niektórzy też wiedzą o czym mówimy. Zupełnie inny wymiar. Byśmy popłynęli w rzece duchowego uwielbiania Boga. Mam przeżycia naturalne z Bogiem, jak w tej chwili, podczas pieśni, nabożeństwa i tak dalej. Ale mamy również często nadnaturalne przeżycia. I 5 godzin naturalnych przeżyć z Bogiem, wspaniałych, jest niczym w porównaniu ułamka sekundy jednego duchowego doznania. I żeby to, ten ułamek sekundy opisać, to potem trzeba 5 godzin, aby to opisać. Taka jest proporcja, jak góra lodowa nad i pod powierzchnią. Przyjaźń. Spójrzmy, jak Piotr nie rozumiał tej sprawy. Panie, jesteś moim przyjacielem. Panie, cały czas. Piotrze, nie rozumiesz, czy ty mnie rzeczywiście... I to jest wyraz agape. Miłość ta Boża, decyzja, miłość duchowa. Gdyby nie ta miłość agape, to wiele małżeństw by do dzisiaj nie było. Chrześcijańskich małżeństw by nie było razem. Ja nieraz to mówię, my byśmy razem nie byli. My byśmy nie byli razem przez pół wieku. Gdyby nie agape, gdyby nie ta miłość duchowa, która sprawia, że podejmuję właściwą decyzję wbrew mojej duszy, wbrew mojemu ciału. A gdy podejmę, nagle dusza łagodnieje, ciało nagle też się skłania ku właściwie i się wszystko właściwie odbywa. A więc to jest właśnie podobieństwa i różnice między funkcjami duszy i ducha. A gdybym teraz mówił o walce duchowej z szatanem, to jest temat rzeka. To nie wystarczy mówić imię Jezus i idź precz ode mnie szatanie. Tu trzeba czegoś więcej i głębiej, aby go pokonać. I stąd, kochani, kończąc nasze rozważanie, takie 3 wersety dałem na koniec. Podobnie też Duch wspiera nas w naszej niemocy. Tą niemocą jest nasza fizyczność i nasza psychiczność. Nasze ciało i nasza dusza to jest nasza niemoc. Nasze ograniczenie 3 wymiarami ziemskością. I Paweł Apostoł, rozumiejąc to, gdy wyjaśniał nam sprawę zmartwychwstania i ciała, on tam właśnie mówi, jak jest, że jest ciało żyjące duszą, żyjące duchem. To jest piękna gra słów, 15 rozdział Koryntian. I to właśnie jest ta niemoc. Nie wiemy bowiem, o co i jak się należy modlić. Należy w sensie zdolności, możliwości. Ale sam Duch wstawia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. I właśnie gdy się my nieraz modlimy, nieraz gdy mamy jakiś problem, jakąś trudność, to cały czas liczymy na Ducha Świętego. I Duch Święty przez naszego ducha, oddziałując naszą duszę, nasze zdolności, sprawia, że i nasze ciało zaczyna wykonywać coś, o czym nie mieliśmy pojęcia, że wykonamy. To właśnie są zdolności. Kochani, tu właśnie jest piękno prawdziwej pobożności. Być w Chrystusie, być w Duchu Świętym. Żeby duch nasz, dusza i ciało były w jak najlepszej kondycji. I pójdźmy dalej. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha człowieczego? I on jest nieśmiertelny, on jest niezniszczalny. Gdy opuszczamy nasze ciało, to nie dusza nasza opuszcza ciało, nie. Nasz duch opuszcza ciało. Opuszcza ta część góry lodowej, która jest pod wodą. Ona opuszcza. To oczywiście jest uproszczenie w tej chwili, bo ja już widzę tu szczegóły różne, ale już nie chcę wchodzić. A ta część opuszcza. To, co sprawia, że te westchnienia, niewymowne westchnienia wydaje z nas, to nie my opuszczamy, nie. My umieramy. Ale nasz duch to opuszcza ciało i idzie do Jezusa. I stąd są dysputy, dyskusje. Niektórzy nie rozumieją. Bo dusza równa się duch. Duch się równa dusza i cały czas... A ja mówię, nie, dusza umiera, jest śmiertelna. Bo z ciałem jest związana, z krwią jest związana, z tym wszystkim, z systemem nerwowym jest związana. I wiecie, ja sam to przeżywam i wiem, jak mi się teraz łatwo jest zdenerwować, bardzo łatwo. Jak teraz ja zjem normalne, delikatne rzeczy, a czuję w żołądku... Bo mam za mało już zdolności, za mało neuronów, za mało moje soki trawienne pracują, już nie wydzielają, nie oddzielają, bo się zużyła moja, zużył mój pokrowiec. Już się zużywa. I dusza przez to też jest w gorszej kondycji, bo brakuje magnezu. Ja mówię do pani doktor, że zauważam, że wpadam w zdenerwowanie coraz bardziej. A ona mówi, więcej magnezu. No. I to wszystko. I to ma być wieczne? Taka dusza ma być wieczna? Nie. Duch w nas magnezu nie potrzebuje. On jest zawsze świeży, duchem pałający do 120 lat. A więc tu jest tajemnica, że człowiek nie jest duchem, tylko ma ducha, który jest jego duchem i on z imieniem, nazwiskiem idzie tam, i tam się stawia, mówi, melduje się Kazimierz Sosnowski, swoje wykonałem. A Piotr mówi, usiądź, trochę poczekaj, boś nie wszystko wykonał. Ale na szczęście twoi następcy, których uczyłeś, oni wykonają resztę. A ty patrz, no i obserwuj, jak im idzie. Także, kochani, ja wiem, że mnie obserwują ci poprzednicy moi, a wy będziecie mnie, a ja będę was obserwował za jakiś czas. A więc to jest właśnie tajemnica. I Paweł mówi, nie wiem, co wybrać. Czy być z wami i wam dalej pomóc, czy może już iść do Pana na mieszkanie. I ostatni już werset. Łaska przed wieki zakryta, mówi apostoł Paweł, 2 Tymoteusza, 1 rozdział. I teraz ta łaska jest objawiona przez przyjście naszego Zbawiciela. On uratował naszą duszę, nasze życie. On sprawił, że uczniowie nie mieli iść i już głosić, tylko mówi, czekajcie, aż wasz duch będzie ożywiony w dzień 50. Bez tego ani rusz, bo to jest niekompletne. Dopiero są dwa koła, a muszą być trzy koła. To ma być trzykołówka. Poczekajcie, bo w was się musi pojawić ktoś, kto ożywi waszego ducha. Bo macie łożyska zatarte. On musi naoliwić te łożyska, żeby się to ruszało. Czekajcie. I Chrystus udaremnił śmierć, a oświetlił, rozświetlił życie. A życiem to nie jest trwanie, tylko jest jakość. Życiem jest Jezus. I rozświetlił niezniszczalność. Tam w oryginale jest taki właśnie wyraz. Nie nieśmiertelność, to jest inny wyraz, ale niezniszczalność przez dobrą nowinę. I to wszystko jest bardzo proste, ale tę prostotę trzeba przyjąć przez nawrócenie. Trzeba przyjąć przez to, że poddamy się jak Szaweł Ananiaszowi, który powiedział, Szawle, bracie, posłał mnie Jezus, abyś przejrzał i abyś został napełniony Duchem Świętym. I Szaweł przeżył to i przejrzał, i w Niego wstąpił Duch Święty. I potem w Nim pracował potężnie i przez Niego nam dawał te wszystkie myśli, które są Bożym Słowem dla nas na dzisiaj.